Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a ze mną pani doktor Dorota Szczygieł, psycholog z SWPS w Sopocie. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o temacie wypalenia rodzicielskiego. Zawiesiłam trochę głos, bo przyszło mi oczywiście naturalnie na myśl wypalenie zawodowe, ale przecież zawód rodzic to też zawód. Bardzo często zapominamy o tym, że to jest bardzo ciężka praca. Na pytanie, gdzie pracujesz, mówią, pracuję w domu. Czyli nie pracujesz, tak? To jest bardzo krzywdzące.
Tak, chociaż można spojrzeć na to wypalenie rodzicielskie w ten sposób, że to podobnie jak wypalenie zawodowe praca. Ale można też spojrzeć w ten sposób, żeby zapytać się, co to w ogóle jest wypalenie. Wypalenie to jest pojęcie, które najbardziej w sposób oczywisty kojarzy się z wypaleniem zawodowym, bo to pojęcie się pojawiło wypalenia w kontekście pracy zawodowej, ale gdybyśmy usunęli ten kontekst, czy zawodowy, czy rodzicielskie, to wypalenie rozumiemy jako stan chronicznego przemęczenia, chronicznego stresu. Zaznaczam, nie stresu w ogóle, bo stres to jest naturalna część życia, tak, że żeby funkcjonować potrzebujemy jakiejś mobilizacji i ten codzienny stres ma to do siebie, że można się przespać, można odpocząć, można wyjechać i jakoś się tam zregenerujemy, pójść na spacer. Ale jeżeli coś trwa w stanie stałym, jeżeli to napięcie, które doświadczamy, staje się chroniczne dzień w dzień, tydzień w tydzień i przechodzi w stan chroniczny, to mówimy o wypaleniu. To określenie wypalenie też tutaj jest nieprzypadkowe, o co chodzi z tym wypaleniem, paleniem, bo żeby się wypalić, to trzeba się najpierw zapalić. Czyli najpierw musi być coś, co bardzo nas angażuje, co dotyczy ważnej sfery naszego życia, najbardziej takiej, która nadaje sens naszemu życiu.
No właśnie, zatrzymajmy się przy tym sensie, bo liczne badania wskazują na to, czy też badania, na których pani się opierała, przygotowując taki odczyt, wystąpienie na temat wypalenia, że jednak więcej ludzi mających dzieci ma poczucie sensu w życiu, tak? Że te dzieci jednak dają poczucie sensu. Ten procent nie jest, ta rozbieżność nie jest bardzo duża, bo bodajże tam było 52 do 46, ale jednak więcej ludzi mających dzieci widzi sens.
To znaczy tak, rozumiem, że tutaj nawiązujemy do takich badań opublikowanych w 2025, w którym poddano analizie to, na ile rodzicielstwo, znaczy taki, coś takiego, co w psychologii funkcjonuje jako określenie paradoks rodzicielstwa. Paradoks polega na tym, że daje dużo sensu, ale może odbierać codzienne szczęście. I o tym mówił już wybitny amerykański psycholog Roy Baumeister w latach 70. I on w zasadzie nie opierał się na empirii, tylko na swoich przemyśleniach, na obserwacjach. I mówił o tym, że to jest właśnie specyficzne dla rodzicielstwa, że może podnosić nam takie poczucie, że nasze życie ma znaczenie i sens, ale obniżać to, co codziennie czujemy. No i były podejmowane różne badania i te najświeższe, opublikowane w 25, w których wzięło udział tam wielu badanych z ponad 30 krajów. W tych badaniach też były dane z Polski i tam porównano rodziców oraz osoby bezdzietne. Ta grupa była mniej więcej wyrównana i co się okazało, że w zasadzie efekt ten pojawił się we wszystkich krajach, które brały udział w tym badaniu, ale jeżeli chodzi o poczucie sensu życia i znaczenia, to wyższy poziom tegoż sensu deklarowali rodzice.
Tak, 52,6%, ja już dotarłam teraz do szczegółów.
Natomiast jeżeli chodzi o poczucie takiego codziennego szczęścia, to tutaj niestety były różnice w drugą stronę, jeżeli chodzi o matki. Matki deklarowały niższy poziom takiego zadowolenia z codziennego życia niż kobiety, które nie miały dzieci. U mężczyzn nie było różnic. To jest zresztą ciekawe i taka specyficzna różnica między płciami, matkami i ojcami, która się pojawi też, jak będziemy może bliżej mówiły o tym wypaleniu. Właśnie.
Dobrze, oczywiście skoro jesteśmy przy statystykach i przy mapach, przede mną konkretna mapa, która również została zamieszczona w tym badaniu, w tym piśmie opracowanym podsumowującym wypalenie rodzicielskie. I tutaj bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, ponieważ widzimy taki punkcik. Jest to Polska, gdzie to wypalenie jest najwyższe. Najwyższe w całej Europie. Ciekawie się też to rysuje na przykład w Afryce, gdzie teoretycznie nie ma wypalenia zawodowego.
Rodzicielskiego.
Gdzie nie ma wypalenia rodzicielskiego. Patrzę też na Amerykę. to Stany Zjednoczone również mają z tym duży problem.
Tak, to są wyniki badania opublikowane w 2021 roku, w którym wzięli udział rodzice z ponad 40 krajów. I tam dzięki temu, że jest takie narzędzie do pomiaru nasilenia symptomów wypalenia rodzicielskiego i to narzędzie zostało zaadaptowane już w tej chwili chyba w 40 krajach i w każdym razie w wersji językowych jest tyle, że w zasadzie każdy kraj może wziąć udział, jeżeli tam badacze się tym zajmują oczywiście. No i to badanie, o którym tu mówimy, to jego celem było porównanie właśnie poziomu wypalenia w tych krajach, które tam brały udział. Ale muszę trochę o tym samym wypaleniu i o tych symptomach, żeby to sobie uświadomić, o co chodzi. Nie każdy rodzic, który przeżywa stres, jest wypalony i wypalenie oznacza tylko to, że jak mówimy o wypalonych rodzicach, to o tych, u których jest to ekstremalne nasilenie i chroniczny stres. Bo to każdy czasami ma dosyć. Każdemu się czasami nie chce wstać rano i zajmować się dziećmi. Każdy czasami musi odpocząć. Ale jeżeli to w stanie ciągłym trwa, czyli te symptomy obserwują rodzice u siebie codziennie, to wówczas mówimy o wypaleniu. No i okazuje się, że są trzy kraje, w których ten poziom wypalenia jest najwyższy, czyli około 8% rodziców. Globalnie, jeżeli spojrzymy na cały świat, to około 5% rodziców. A jeżeli spojrzymy na poszczególne kraje, to 8% to są trzy kraje: Stany Zjednoczone, Belgia i Polska.
A jakbyśmy to zinterpretowały? Dlaczego tak się dzieje w Polsce przede wszystkim? Bo to nas najbardziej interesuje.
Szczerze nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, opierając się na badaniach, żeby można było to wyjaśnić. Ja mam jakieś swoje takie
przemyślenia.
Tak? Myślę, że po części to wynika, tak jak we wszystkich innych krajach, z tej takiej presji na rodzicielstwo współczesnej, z tego oczekiwania, że wszystko będzie wspaniale i z tego, że i perfekcjonizmu, krótko mówiąc, rodzicielskiego, który wynika z tych nacisków, że wszystko ma być fantastycznie i w dodatku jak się odpala Instagram, to tam widać tych wszystkich rodziców wspaniałych, którzy zawsze są wypoczęci, radośni, a dzieci zawsze czyste i uśmiechnięte i rodzice na wszystko mają czas. To jest jedno. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że w Polsce ciągle jeszcze, mimo że to młode pokolenie, tak tutaj obserwujemy w badaniach, młode pokolenie ojców coraz bardziej się angażuje, to jednak, ponieważ wypalenie jest bardziej specyficzne dla matek niż dla ojców, to jednak jest tak, że kobiety bardzo często same muszą sobie radzić z wieloma rzeczami. To jest trochę taki paradoks tej równości płci, bo równość płci dotyczy tego, że mamy, tak jak samo my kobiety, dostęp jak mężczyźni do edukacji, do opieki zdrowotnej i do rynku pracy. To jednak, jeżeli chodzi o różnice, to pozostały te różnice, taki tradycyjny model wychowania dzieci, gdzie ciągle to spada na matki, trochę też w sposób naturalny, bo jak dziecko jest małe, to no, matki no, też jakby ze względów biologicznych więcej czasu spędzają.
Chociaż, zwłaszcza matki karmiące.
No właśnie, tak? Właśnie o tym tutaj. Bo jeszcze chciałam trochę pociągnąć ten wątek tego, ile procent w Polsce wypalonych osób, czyli z tym chronicznym stresem rodzicielskim, to ja na początku nie mogłam w sumie uwierzyć w te badania. Mi się wydawało to jakieś kurcze.
Przesadzone.
Tak, przesadzone. I wtedy zrobiłam drugi raz badanie na większej grupie i tam się okazało, i skupiłam się tylko na rodzicach młodszych dzieci do 5 roku życia. I tu się okazuje, że jeżeli o ojców to jest 3%, a o matki 10%. I czyli można by tak spojrzeć, że jak idziemy sobie na spacer i widzimy piaskownicę i dzieci się bawią w piaskownicy, dzieci do 5 roku życia, tak, czyli małe, i siedzi 10 kobiet, matek, które tam doglądają, to jedna ma właśnie te nasilone objawy wypalenia, czyli czy mogę powiedzieć, jakie to są?
Absolutnie, takie specyficzne. Od razu chciałam zadać, tak, bo to no, bardzo tak, interesujące tak, dla obserwujących osób.
Tak, i to są, oczywiście nie mówię, że to widać, ale jakie, no chociaż w każdym razie to są, przyjmuje się, że to są cztery symptomy wypalenia rodzicielskiego. Pierwszy to jest wyczerpanie emocjonalne, czyli poziom wyczerpania, czyli nie jestem w stanie już wstać rano. Myślę o kolejnym dniu, kiedy będę zajmować się dzieckiem, jest dla mnie nie do zniesienia. Nuda, zmęczenie, nie mam siły. Efektem tego jest to, że rozwija się drugi symptom, dystansowanie się do dziecka. Przy czym to dystansowanie nie polega na tym, że ja się odcinam, bo ja nadal zrobię to, co do mnie należy. Ugotuję, posprzątam, zawiozę, umówię z lekarzem i tak dalej, ale nie mam już siły, żeby siedzieć i słuchać opowieści z przedszkola. Nie mam już siły po prostu zajmować się zabawą.
Czyli taki autopilot się włącza, tak?
Tak, tak, dokładnie. I później dochodzi, z tego wszystkiego rozwija się taki trzeci symptom, bo tak badania wykazują, że tak sekwencyjnie postępuje. I ten trzeci symptom to jest znużenie, czyli brak radości już w ogóle z tego, że jest się rodzicem. I na końcu dochodzi rozczarowanie sobą, czyli taki kontrast pomiędzy tym, jakim rodzicem byłam jeszcze, czy byłem jeszcze niedawno, a jakim rodzicem jestem teraz, albo jakim rodzicem marzyłam, że będę, bo nagle ci rodzice widzą, że to nie jest tak, jak oni by chcieli. I tym bardziej są nieszczęśliwi. Jeszcze jak odpalą ten Instagram i zobaczą tych wspaniałych rodziców, to tym bardziej czują się źle. I to są takie, to myślę, że warto, żeby pamiętać, że wypalenie rodzicielskie nie oznacza, że rodzic nie kocha dziecka. Kocha.
Tak, tak, ale od razu pytanie, czy to widać na przykład? Odnosimy się do tego placu zabaw. Czy pani jest w stanie dostrzec, że jedna z matek być może ma? No bo no przecież to, diagnozy na odległość nie zrobimy.
Tak, jasne. No obraz jest taki podobny do tego, jak mamy przy takim obniżonym nastroju, przy jakichś symptomach depresyjnych, to może nie być tego widać, tym bardziej, że rodzice uczą się, czy my wszyscy jako dorośli uczymy się bardzo dobrze radzić sobie z tym poprzez wzmożoną aktywność. To po prostu trudno znaleźć mi tu jednoznaczny klucz, bo każdy radzi sobie jak może z tym takim obniżeniem. Ale ogólnie to jest wycofanie energii, zaburzenia snu. To, co też obserwujemy jako konsekwencje wypalenia, to taka chęć ucieczki, jakiegoś wycofania się. A to jest coś, czego nie można zrobić, bo przy wypaleniu zawodowym może mamy weekend, mamy urlop, możemy w końcu trzasnąć i powiedzieć, nie chcę już tu pracować. Przy wypaleniu rodzicielskim to jest niemożliwe. Ja pamiętam, jak kiedyś występowałam na jakiejś konferencji i była pani, która omawiała wyniki dotyczące wiosek dziecięcych i opowiadała, że matki, które tam pracują, czy też kobiety, które pracują i zawiadują tym domem, mają obowiązkowy urlop, gdzie bez dzieci wyjeżdżają. I to jest coś takiego, że nie ma takiego obowiązkowego urlopu dla matek, czy dla rodziców w ogóle, bo jak jadą na wakacje, jadą z dziećmi. Co oczywiście może być wspaniałe, ale też oznacza ciągle, i szczególnie przy braku zaplecza domowego, gdzie mamy to wszystko ustalone, jak to idzie, jeszcze wzmożony wysiłek. Także, no to tak. No.
Ja jeszcze na zakończenie pierwszej części chciałabym zapytać o takie zjawisko matek dorosłych dzieci. Nie wiem, czy pani doktor to potwierdzi, czy też ma pani takie obserwacje. Spotkałam się z tym przynajmniej kilkakrotnie, że matki dorosłych dzieci idące w jakieś miejsce, gdzie są dzieci i te dzieci krzyczą, na przykład kawiarnia czy jakiś plac zabaw, mówią, nie, ja tu nie wytrzymam, ja chcę stąd iść, nie mogę, wystarczy, ja już miałam swoje dzieci, nie chcę.
No nie wiem, czy można powiedzieć, że matki dorosłych dzieci, ale też...
W ogóle matki mające dzieci.
Ja myślę, że w ogóle ludzie, to jest właśnie taki problem. Pamiętam też, to jest też specyficzne, jak rozmawiałam z koleżanką z Finlandii, która też jest w tym naszym konsorcjum badawczym i ona mówi, oni mają takie wsparcie państwa, takie ulgi, a zarazem co druga restauracja, dzieci nie wolno. Hotele, każdy, ja nie wiem czy każdy, ale wiele osób jak szuka hotelu na wakacje, to jak jest napisane, że bez dzieci, to chętniej. I to jest jakoś bardzo często przedstawiane przez hotele jako plus, że tam nie będzie dzieci. Więc ja myślę, że dzieci też, może jesteśmy wszyscy zmęczeni. Nie czuję się kompetentna w tym sensie, że nie robiłam badań na ten temat, więc tak mogę tylko sobie myśleć, co mi się wydaje. Ale myślę, że wszyscy jesteśmy tak przemęczeni, tak
przebodźcowani, tak, to modne słowo,
z tym stresem,
ale...
tak, że w zasadzie nie mamy już siły, a dzieci wnoszą po prostu zamieszanie, rozgardiasz. I jeżeli my jesteśmy zmęczeni, zestresowani, czy niektórzy nazywają, że ma ktoś krótki ląd, to wtedy jest tak, że nadmiar bodźców, czy to będzie dziecko, czy to jakiś inny bodziec, już jest za dużo. Także nie wiem nawet, czy można by powiedzieć, że bo to, o czym pani mówi, to by oznaczało, że nie chcą też być babciami.
Nie wiem, tak daleko bym nie szła. No, może to jest jakaś taka krótkotrwała historia. Są w kawiarni, przychodzą, czy przychodzimy tam w określonym celu i nie dostajemy dokonujemy tego, na co czekałyśmy, czy czekaliśmy.
Tak.
Stawiamy kropkę, będziemy rozmawiać o tym, czy dziecko to inwestycja, bo tak się często teraz mówi, i czy mamy coś takiego jak dzieciocentryzm i być może to wypalenie rodzicielskie między innymi z tego wynika. Doktor Dorota Szczygieł, psycholog z SWPS w Sopocie, jest dzisiaj moim gościem. Jak państwo słyszą, pani doktor zajmuje się między innymi wypaleniem rodzicielskim, czy zajęła się tym tematem dość dogłębnie. Wracamy po krótkiej przerwie.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Ja przypominam, że w studiu dr Dorota Szczygieł, psycholog z SWPS w Sopocie. Pani doktor zajmuje się wypaleniem zawodowym, ale też wypaleniem rodzicielskim, o czym dzisiaj rozmawiamy. Miałyśmy rozwinąć temat, czy dziecko to inwestycja i czy dotyka nas takie zjawisko jak dzieciocentryzm.
Rzeczywiście mówi się o tym też w literaturze, to jest taki wątek psychologiczny, który się pojawia, o dzieciocentryzmie, czy wręcz o kulcie dziecka. Może bym zaczęła od takiej socjolożki Zelizer, która już lata temu napisała taką książkę, w której mówiła o bezcenności dzieci, i ona przedstawiła historycznie to, jak się zmieniała sytuacja dzieci. Że kiedyś dzieci były ekonomicznie bardzo użyteczne i stanowiły jakby taką siłę, można by powiedzieć, która pracowała i dokładała się do rodzinnego budżetu.
Nie wiem, wejdę w słowo, czy czytała pani doktor książkę Chłopki, w którym autorka opisuje, że już nawet 5-4-letnie dzieci szły w pole.
Tak, i to dziecko było po prostu, pracowało, dokładało się i było ważnym takim czynnikiem, dostawcą zasobów. Czyli to w pole, czy tam
paść krowy,
czy też u ojca, jak był szewcem, tym młoteczkiem. No wszystko fajnie, ale potem sytuacja dzieci się zmieniła. Po II wojnie światowej prawa dzieci, obowiązek szkolny, dziecko nie może pracować. I już w zasadzie okazało się, że jest ekonomicznie bezużyteczne. I zaczęły rosnąć wymagania wobec rodziców. Bardzo słusznie, też wymagania dotyczące tego, jakie warunki trzeba dziecku zapewnić. I to doprowadziło do tego, że w zasadzie teraz mówimy o dziecku, które jest emocjonalnie bezcenne. Czyli od tej ekonomicznej użyteczności poprzez bezużyteczność. Taki okres, kiedy już się nie dokłada, nie można do pracy zagonić, ale to, co może się stać dalej. I w związku z tymi wymaganiami i dotyczącymi wychowania i zdrowia dzieci, stało się kimś emocjonalnie bezcennym. To się też zwiąże ze zmniejszeniem liczby dzieci w rodzinie średnio oraz z tym, że wzrosła bardzo rola ekspertów. Ekspert nam powie, co mamy zrobić, tak jak kiedyś to załatwiały rodziny, jak żyliśmy w rodzinach wielopokoleniowych. Babcie, ciocie opowiadały, co tu zrobić i tak dalej. I to tak szło, te mądrości rodzinne. Teraz jest tak, że w zasadzie tę rolę przejęli eksperci, między innymi psychologowie, dzień dobry, którzy powiedzą, jak to ma być, oni wiedzą lepiej, a teraz już można by powiedzieć, że youtuberzy częściowo przejmują tę rolę.
Influencerzy,
którzy powiedzą nam, co zrobić, jak jest najlepiej, a kiedy robimy źle. I to oczywiście wiąże się też z taką rosnącą presją na rodziców. I jeszcze chcę powiedzieć o Jamesie Heckmanie.
Laureat Nagrody Nobla.
Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. To jest profesor ekonomii, który w ogóle nie jest psychologiem, w ogóle nie zajmował się dziećmi jako takimi. Natomiast on prowadził badania dotyczące tego, oczywiście na poziomie makro społecznym, nie w rodzinie. Badania dotyczące tego, kiedy, jakie inwestycje społeczne najbardziej się opłacają, czyli mają największą stopę zwrotu, a przekładając to na taki język praktyczny, kiedy na przestrzeni życia człowieka, w jakim okresie jego życia najlepiej inwestować, aby to równało się mniejszym wydatkom i większym zyskom. Wydatkom, czyli na służbę zdrowia, na opiekę zdrowotną, na więziennictwo na przykład. Kiedy to najbardziej jest opłacalne, a kiedy większe są koszty. I to, co on wyliczył, to jego słynna krzywa Heckmana, to, że najbardziej te inwestycje są opłacalne, jeżeli u człowieka do 5 roku życia. On mówił, że im więcej inwestuje państwo, tak mówimy o poziomie makro, w małe dzieci, tym bardziej jest to opłacalne dla funkcjonowania państwa, dla ekonomii, dla budżetu, dla służby zdrowia. Wtedy są mniejsze nakłady na jakieś tam penitencjarne działania. co oczywiście, to powiem może trochę, bo jakby lubię tę historię z tym Heckmanem, że trochę to anegdotycznie, ale to jest oczywiście wszystko prawda, że on nie deklaruje się, czy jest demokratą, czy konserwatystą, natomiast jest hołubiony w Stanach zarówno przez demokratów, jak i konserwatystów. Demokraci mówią, no tak, czyli trzeba inwestować w te programy, wspierać dzieci, znaczy wspierać rodziców, czyli żłobka, przedszkole i tak dalej. Tym bardziej zauważmy w Stanach, że się dzieje, gdzie niewiele jest krajów, które nie mają płatnych urlopów macierzyńskich, ale takim krajem jest Ameryka, znaczy Stany Zjednoczone, czyli trzeba wszystko w twoich rękach, wszystko w twoich rękach. I demokraci mówią, że trzeba wspierać tych rodziców. Konserwatyści też mówią, Heckman, super, bo on mówi, że do 5 roku życia, czyli to nie jest nasza sprawa, tylko to jest sprawa rodziców. W każdym razie to, co wynika z tego Heckmana, to to, że najważniejsze są pierwsze lata życia. To oczywiście wspiera też psychologia rozwojowa, mówiąc, że pierwsze lata życia, jeżeli chodzi o rozwój, są najbardziej kluczowe. No i taki rodzic, jak to słyszy, to nie dość, że wie, że dzieci są ważne, to jeszcze jak ja teraz nie zainwestuję do tego 5 roku życia w tym okresie, to wtedy będzie słabo i to nie myśli już o poziomie makro, tylko to schodzi na poziom mikro, no bo kto jest tym inwestorem? Oczywiście Heckman mówi o inwestycjach na poziomie społecznym, instytucjonalnym, ale tymi inwestorami są rodzice. Czyli jak stoją w kolejce do pediatry, jak stoją w kolejce, żeby kupić jakieś, już boję się powiedzieć, nie wiem, czy bobofruty obowiązują jeszcze, czy to już jest zakazane. Nie. I wtedy rodzic musi przeszukać cały internet i zobaczyć, co
nie ma tego cukru. Tak?
Co nie ma tego cukru i co nie zaszkodzi, bo później to moje działania i konsekwencje i tak dalej.
Czy nie wydaje się pani doktor, że rodzice trochę zagubili się właśnie korzystając z tych wszystkich porad, począwszy od psychologów, na rzecz intuicji rodzicielskiej, bo mamy coś takiego, tak? Intuicja, doświadczenie, tradycja. Znaczy, oczywiście to wszystko się zmienia, też trzeba pamiętać. Kiedyś była taka książka i wszystkie matki, kolokwialnie powiem, wychowywały swoje dziecko na spółku.
Tak. Tak, ja się zgadzam z tym, że znaczy rodzice są w sytuacji, gdzie mogą się zagubić. Bo jak zagubili, to jest mechanizm sprawstwa, że to oni. To nie jest wina rodziców. Oni po prostu chcą jak najlepiej dla swoich dzieci. I to, tak jak mówiłyśmy o tych badaniach w pierwszej części naszej rozmowy, o tym, że rodzice mają większe poczucie znaczenia swojego życia i sensu niż osoby bezdzietne, ale nie chcę też przez to powiedzieć, że jak ktoś nie ma dziecka, to jego życie nie ma sensu, bo nie chcę też pójść w taką stronę. Ale no, rzeczywiście prawdopodobnie jest to jakby taka ważna sfera, że osobom, które mają dzieci, nadaje to bardzo dużo takiej wiary w sens swojego życia. No i teraz, jeżeli to jest takie ważne, to po prostu rodzice się starają i szukają tych informacji. W zasadzie, jeżeli chodzi o te więzi, to z własnymi rodzicami i ich wpływ na wychowanie i ciotkami, i dziadkami, to się zmniejsza. Przede wszystkim dlatego, że realia świata się zmieniły. To, co działało kiedyś, nie działa teraz. Też nie mamy takich bliskich, wielopokoleniowych więzi, co wiąże się też z tym, że Polacy w większym stopniu migrują. Nie ma już rodzin, znaczy nie dominują rodziny wielopokoleniowe, gdzie się mieszka razem. Polacy migrują, a co jeszcze, to jest bardzo ważne, to właśnie niedawne nasze wyniki badań jakościowych, gdzie przeprowadzaliśmy rozmowy z matkami, które doświadczają wypalenia rodzicielskiego i to, o czym mówią, to takie rozczarowanie brakiem udziału dziadków. Na przykład mówią, że mnie wychowała babcia w dużym stopniu, a moja mama nie chce teraz się angażować w wychowanie moich dzieci.
Ale też ma do tego prawo,
no,
tak?
No tak, no więc właśnie mówię o tych zmianach, że te zmiany dotyczą też tego, że te osoby, które są babciami czy dziadkami, to mają swoje wizje, mają swoje uniwersytet trzeciego wieku. Czasami też muszą pracować, albo chcą pracować, albo muszą, bo na przykład emerytura nie jest taka satysfakcjonująca i nie decydują się.
Albo chcą odpocząć po prostu.
Albo chcą odpocząć, albo chcą pojechać na wczasy, albo chcą zrobić to wszystko, na co nie miały czasu kiedyś i po prostu świat ma dużo więcej do zaoferowania niż bycie codziennym dziadkiem lub babcią.
Odwołam się jeszcze do tych badań, do tego dokumentu. I tutaj na wypalenie rodzicielskie wpływ ma na przykład ten nacisk kulturowy, oczywiście, o którym pani doktor już wspomniała, ale też rodzice są bardzo lękowi, boją się o przyszłość tego dziecka. I kolejna kwestia to podejmowanie decyzji. Z badania wynika, że rodzicom, części pewnie rodziców tych badanych, podjęcie decyzji to jest jakaś ostateczność, tak? Że to się wiąże właśnie z takim, że musimy podjąć idealną decyzję.
No tak, no to się właśnie, to jest ten lęk przed
kluczową
błędem.
Decyzję.
To jest ten lęk przed błędem. To jest tak, że tutaj dotykamy tego wątku perfekcjonizmu. Muszę powiedzieć parę słów o perfekcjonizmie, który często kojarzy się negatywnie i tak było od początku, kiedy pojawił się w ogóle w literaturze psychologicznej, że perfekcjonizm był rozumiany jako coś złego, jako coś, co nas wykańcza, to od Karen Horney, że to jest taka osobowość skupiona na tym, żeby działać jak najlepiej, to ją wykańcza. I potem pojawiła się publikacja Dana Hamaczka, który, to w latach 70., który powiedział, że perfekcjonizm okej, ale on ma dwie twarze. Z jednej strony to jest zdrowy perfekcjonizm, kiedy my chcemy robić wszystko jak najlepiej i to jest okej, albo wszystko, albo wiele rzeczy, bardzo dobrze. Najlepiej w sposób taki, który jest dla nas, na jaki nas stać najbardziej. Ale jest też druga twarz perfekcjonizmu i on to nazwał neurotycznym, czyli można powiedzieć niezdrowym perfekcjonizmem, kiedy nami nie tyle kieruje to, żeby być jak najlepszym, ale to kieruje, żeby nie popełnić błędu, żeby nie podpaść sobie, innym, nie wiadomo jakim innym.
Bo potem się dewaluujemy, tak?
Tak, bo później w zasadzie kieruje nami strach przed porażką, strach przed tym, że coś będzie nie tak, że będzie źle. I to jest coś, co bardzo odbiera siły, bo my, taki ktoś, kto stara się robić jak najlepiej, czyli można powiedzieć takim zdrowym podejściem do tego, żeby, do perfekcjonizmu, jeżeli tak to mogę nazwać, to jest tak, że robi parę rzeczy, jedna mu nie wyjdzie, okej, następnym razem postaram się bardziej. Starałem się jak najlepiej, doceniam się, że starałem się jak najlepiej. Czasami wyjdzie, czasami nie wyjdzie. Natomiast osoba, która jest nastawiona w taki sposób bardzo krytyczny wobec siebie, oczywiście możemy się zastanawiać, skąd się bierze, że kultura, wychowanie, no to już w ogóle są nowe wątki, no ale osoba o takim bardzo krytycznym podejściu do siebie, jedna rzecz jej nie wyjdzie, to już wszystko leży. 10 razy zrobię dobrze, 11 źle.
Pamiętam o tej 11, tak?
Tak, pamiętam o tej 11. I to jest coś, co odbiera siły. I ten perfekcjonizm dotyczy i rodzica, ale dotyczy też oczekiwań wobec dzieci, które rosną, bo to jest kolejna twarz perfekcjonizmu, że nie tylko ja mam być super, ale moje dziecko.
Dotknęłyśmy dzisiaj bardzo ważnego tematu. Mam wrażenie właśnie, że dotknęłyśmy, zainicjowałyśmy dużo rzeczy jeszcze do omówienia. Natomiast czasu mało i na zakończenie taka może rada, czy ja bym wróciła do terminu, który był bardzo popularny wiele lat temu. Pojawiało się takie określenie, bądź wystarczająco dobrym rodzicem. Czy pani doktor akceptuje takie określenie? Co to w ogóle znaczy? Czy to jest wytrych kolejny?
To znaczy bardzo takie jest wystarczająco, tak, mi to się podoba to określenie, wystarczająco co dobry, czyli...
Ale co to znaczy właśnie?
Nie musisz być idealny. No nie musisz być idealny. Po prostu staraj się robić wszystko jak najlepiej. Nie wymagaj od siebie, ale nie wymagaj od siebie rzeczy niemożliwych. Masz prawo do porażek. Musisz sobie zapewnić odpoczynek. Jeszcze chcę powiedzieć parę słów o tym wypaleniu. Wypalenie rodzicielskie to nie jest to samo, co zmęczenie. To nie jest to samo, co depresja. Chociaż ma pewne wspólne symptomy, takie jak obniżony nastrój, niechęć do życia i brak radości. To nie jest to samo, ale to jest jedna taka rzecz. Ale jak sobie radzić i co to znaczy, żeby być wystarczająco dobrym? W moim rozumieniu wystarczająco dobry rodzic jest taki, który stara się jak najlepiej, ale pozwala sobie na to, żeby czasami popełnić błąd. Może się do tego przyznać, może zastanowić się, co zrobić inaczej i wie, że nie musi być idealny, że wystarczająco dobry jest okej. No i mój taki apel, żeby zadbać o odpoczynek, żeby zadbać o taką regenerację. Nie można ciągle być w takiej totalnej mobilizacji, bo tego ani ciała, ani psychika nie wyrabia, że tak powiem potocznie, czy nie wytrzymuje. Natomiast myślę, że dla dziecka to lepiej spędzić czas może z niezbyt idealną mamą, czy nieidealnym tatą, ale który ma czas, niż zestresowanym, bo wszystko ma być super. Dzieciom jest wszystko jedno, czy ta kurtka jest trochę brudna, czy nie.
To prawda i też nie wiem, czy się pani doktor ze mną zgodzi, odciąć wszelkiego rodzaju blogi parentingowe, Instagramy.
Oj,
i
tak,
nie korzystać
tak. Wydaje
z tego
mi się,
jako
chociaż
wyroczni.
Trzeba przyznać, że rzeczywiście internet i te blogi parentingowe mają ten plus, że często służą wymianie informacji i tam można się dowiedzieć o pewnych rzeczach, o których nie wiedzieliśmy. Natomiast wydaje mi się, że zmniejszenie tego, tak, tym bardziej, że to pokazują badania, że rodzice, którzy częściej korzystają z Instagrama, to są rodzice, którzy częściej dokonują porównań, tak, takich społecznych, czyli porównują siebie z tym idealnym. Nikt nie wygra z idealną, ja to nazywam beżową mamą z internetu, czy która zawsze jest wypoczęta, radosna. No po prostu to jest tak, jakby porównywać czyjś idealny obraz z naszą rzeczywistością, która nie jest taka. Ja mam na to takie określenie, nie porównuj cudzej sceny ze swoimi kulisami. Że my wiemy, że jesteśmy zmęczone, my wiemy co i jaka, widzimy czyjś super obraz zaprezentowany.
Bardzo ładne porównanie. Dziękuję. Doktor Dorota Szczygieł, psycholog z SWPS w Sopocie, była dzisiaj naszym gościem. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, rodzicom, żeby odpoczywali, żeby się nie stresowali i pamiętali o tym, że jeżeli kochamy własne dzieci, to jest najważniejsze, popełniamy błędy, wszyscy je robimy na każdym odcinku naszego życia.
Dziękuję bardzo.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.